czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Czytamy te słowa w Księdze Przypowieści Salomona, rozdział 3, wiersze 9 i 10. Pozwólcie, że jeszcze odczytam z Biblii Tysiąclecia z Księgi Przysłów. Czcij Jahwe swoim majątkiem i pierwocinami dochodu, a Twoje spichrze napełnią się zbożem i kadzie tłoczni przeleją się moszczem. Powszechnie uważa się, że oddawanie czci Bogu polega na wyrażaniu tej czci słowami albo gestami. Jest on popularne uwielbianie. A tymczasem tutaj czytamy, że mamy Boga czcić również naszą majątnością, naszymi dochodami. I przyjrzałem się troszkę temu słowu czcić, co ono oznacza. I w Nowym Testamencie odnalazłem, że wyraz tymę oznacza zapłatę, cenę, szacunek, cześć, wynagrodzenie, rekompensaty. I właśnie na podstawie takiego zrozumienia tego wyrazu, że cześć, czcić, to znaczy kogoś szanować. Szanować, szacunek, to znaczy oszacować jego wartość. I zauważmy, że Biblia nas zachęca, poucza, abyśmy najpierw czcili Boga, potem rodziców, potem osoby starsze, a na końcu innych ludzi. A więc właściwy szacunek, właściwy hołd, poważanie, uwielbienie należy się Bogu, rodzicom, ludziom starszym, a też wszystkim ludziom. I gdybyśmy otworzyli sobie pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i wiersz 17, to tam mamy zachętę apostolską, posłuchajmy. Królowi wieków zaś, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A więc ten wyraz zapłata, cena, szacunek, cześć, wynagrodzenie, rekompensata, hołd, uwielbienie należy się Bogu. I cztery rozdziały dalej, rozdział 5 tej samej księgi, pierwszego listu do Tymoteusza i też wiersz 17. Posłuchajmy, w jakim kontekście ten wyraz jest użyty. Prezbiterzy, którzy dobrze sprawują swój urząd, powinni doznawać podwójnego szacunku. Najbardziej zaś ci, którzy się trudzą głoszeniem słowa i nauczaniem. Zauważyliśmy wyrażenie podwójny szacunek, czyli podwójna zapłata, podwójna cześć, podwójne wynagrodzenie, podwójne zrekompensowanie ich trudu. I gdybyśmy jeszcze mieli wątpliwości, to następny werset, 18 werset, zaraz po tym wersecie o prezbiterach, mówi: Pismo bowiem mówi, nie zawiążesz pyska musącemu wołowi oraz zasługuje pracownik na swoją zapłatę. Więc nie ma wątpliwości, że czcić Boga, czcić tych, którzy nas nauczają, którzy nami się opiekują, duszpasterzy, prezbiterów, trzeba również i pieniędzmi, również i wynagrodzeniem, również i rekompensować ich poniesione straty w zakresie materialnej oceny ich funkcjonowania. W Piśmie Świętym sprawy materialne nie były czymś wstydliwym i skrywanym. Pan Jezus otwarcie też mówił o sprawach finansowych. Publicznie dawano dziesięciny, ofiary. Na przykład czytamy w Ewangelii według Marka, że pewna wdowa wrzuciła do skarbony dwie monety, co stanowiło jeden grosz. Ewangelia Marka, 12 rozdział, wiersz 42. No, trzeba powiedzieć, że ten jeden grosz, te dwie monety, to była cała jej żywność, cały jej aktualny dochód. Podobnie też wszyscy wiedzą, ile kosztował ten słoik, słynny słoik olejku nardowego, który Marta namaściła Jezusa i też jakie wzburzenie wzbudziła ta rozrzutność, bo dała za ten słoik i w konsekwencji zmarnowała, wylewając go na nogi Pana Jezusa, na jego głowę, namaszczając go, wydała aż 300 denarów. To jest, kochani, 300 dniówek, a więc szalone marnotrawstwo. I wszyscy dokładnie wiedzą przez wszystkie wieki, ile kosztował ten słoik tego oleju. I oczywiście w Kościele się o pieniądzach nie mówi, bo wszystko jest za darmo, z łaski. Za darmo jest zbawienie, uzdrowienie, charyzmaty. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. To nam wyraźnie brzmi w uszach, gdy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, apostołów. Albo z psalmu 24 czytamy pierwszy wiersz, że Pańska jest ziemia, to co ją napełnia, a więc Bóg niczego nie potrzebuje, bo wszystko ma. I On wszystko mając, szczodrze nas obdarza, a my z łaski i łaskawie wszystko to przyjmujemy i darmo, darmo, darmo bierzemy. No i to jest prawda, rzeczywiście tak jest. Z łaski, za darmo, nie z uczynków. Nie możemy zasłużyć, zapracować, ale to jest woda życia za darmo. Natomiast naczynia kosztują. Ten prezbiter, który nas naucza, który głosi Boże Słowo, on kosztuje. Każdy z nas, gdy żyje, też kosztuje. Jeśli głosimy Boże Słowo, nas to również kosztuje. A więc rozszerzanie Bożego Słowa na ziemi zawsze kogoś kosztuje. Jeśli nasz Pan nie pracował zarobkowo, to wiemy o tym dobrze, że usłużne patrycjuszki ułożyły na jego misję. Jeżeli chrześcijanie w Koryncie nie chcieli utrzymywać apostoła Pawła, mimo że on ten zbór założył, trudził się 18 miesięcy, pracował w tym trudnym mieście, oni się nawrócili, za darmo wzięli zbawienie i charyzmaty i potem nie chcieli go wspierać, to ten apostoł sam na siebie musiał zarobić, pracując fizycznie po nocach, a więc dobrze mieć dwa zawody. Zawód, który daje pieniądze, jakiś świecki zawód, no i to powołanie, zawód duchowy, czyli głosić za darmo. Ale apostoł Paweł w tym czasie korzystał z pomocy zborów macedońskich, więc to się zbór w Koryncie wyłamał, byli ściśnięci w swoim wnętrzu, nie bardzo chcieli się dzielić, byli skąpi, o czym będziemy później mówić, a zbory Macedonii miały inne podejście. Poza tym apostoł Paweł wyraźnie powiedział, że Pan postanowił, kto Ewangelię głosi, z Ewangelii ma żyć. I stąd kiedyś, pod koniec lat 70., gdy na takim tajnym seminarium biblijnym, szkole biblijnej, która była w Czechosłowacji, zaraz za polską granicą, i tam przez kilka dni nauczałem, wszystkie okna wieczorami zasłaniano żaluzjami, żeby nie było widać, że tam jest jakieś zgromadzenie do późnych godzin nocnych. I właśnie podczas tych tajnych kompletów, tak to powiem, poproszono mnie, wtedy egzegezowałem i wykładałem list do Koryntian, poproszono mnie, abym w sobotę rano powiedział coś na temat dziesięciny. Ja nigdy nie głosiłem na ten temat, praktykowałem, ale też nie głosiłem nigdy, się nie zajmowałem od strony biblijnej, żeby to uzasadnić, po prostu to był nasz zwyczaj, jeszcze z domu wyniesiony. I powiedziałem, że nie mam żadnych książek ze sobą, ale mam Biblię i poprosiłem o konkordancję biblijną. I wtedy w nocy sobie usiadłem, wziąłem konkordancję biblijną i mając tylko Biblię i ten słownik, gdzie są podane hasła, wersety według dziesięcina, pieniądze i tak dalej. I kochani, wiecie, ja taką podróż sobie zrobiłem i teraz się z wami chcę nią podzielić. Podróż kolejnych wersetów, miejsc Starego Testamentu, gdzie występuje ten wyraz, pojęcie dziesięcina. Zechciejmy teraz pójść razem ze mną, abyśmy mogli się temu przyjrzeć. I pierwsze miejsce odnajdujemy w pierwszej księdze Mojżesza, w księdze Rodzaju, Genezis. I tam otwieramy sobie rozdział 14, od wiersza 17 do 20. I nie chciałbym teraz czytać tego fragmentu, bo to każdy sobie powinien sam zrobić, ale tylko tym, którzy słuchają, a nie mogą tekstu otworzyć, opowiem o co chodzi. Abraham, gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy byli z nim, i mu tam wyszedł na spotkanie król Sodomy. Natomiast wiersz 18 mówi, że Melchisedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino. I był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. I potem jest takie zdanie wtrącone w tym 20 wersecie, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Po raz pierwszy w tekście biblijnym napotykamy zjawisko dziesięciny. I teraz poniżej się znajduje odnośnik Biblii Warszawskiej, którą używam. Jest odnośnik do Hebrajczyków, rozdział 7, od wiersza 1 do 10. Gdy tam sobie zaglądamy, to cóż widzimy? Melchisedek to jest jakiś król nieznany. Król, którego nie ma w dokumentach jakichkolwiek historycznych. Jest to kapłan Boga Najwyższego. I Abram jemu złożył dziesięciny dla wszystkich swoich łupów, tego, co uzyskał podczas tej wojny. Melchisedek jest to król sprawiedliwości. Dosłownie znaczy Melek Sidaka, król sprawiedliwości. A potem jest królem miasta Salem, czyli miasta pokoju. A więc jest królem pokoju. Trzeci wiersz powiada do Hebrajczyków, że jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu. Nie ma początku ani końca, ale upodobniony do Syna Bożego pozostaje kapłanem na wieki. Czyli to była jakaś postać, która, jak to w wielu przypadkach w Starym Testamencie, jest typem, jest obrazem, typem Jezusa Chrystusa. Więc Abram w tym królu Melchisedeku złożył dziesięcinę, oddał dziesięcinę Chrystusowi. To jest ciekawa rzecz. Natomiast Abraham, który jest, jak wiemy wszyscy, ojcem wszystkich wierzących, to był patriarcha, który żył przed Mojżeszem co najmniej 600 lat. Jeszcze nie było prawa mojżeszowego, ludu wybranego, dekalogu, zakonu oraz nakazów, przepisów o dziesięcinie. Jest Abraham, ojciec wszystkich nas wierzących, nie tylko Żydów, ale również i nas, chrześcijan, wierzących Chrystusa Jezusa, nasz ojciec duchowy. I właśnie wtedy, kilkaset lat przed Mojżeszem, on królowi Salemu, który jest typem Jezusa, oddał dziesięcinę. I nie wiemy, dlaczego to uczynił. Czy jakiś odruch, czy jakiś zwyczaj. Nie wiemy dlaczego. Nie ma żadnego komentarza, tylko jest stwierdzone, że coś się pojawiło, co możemy uznać za jakąś zasadę ponadczasową. Żadne przymusy religijne, żadne prawo, po prostu odruch. Król Salemu błogosławi go, a ten nie żołnierz przecież, to był hodowca owiec, zwyciężył, pokonał królów, którzy, jak wiemy, napadli, pojmali jego rodzinę. Zwyciężył ich i w odpowiedzi na to błogosławieństwo daje mu to, co posiada, daje mu 10% tego, co było jego własnością w danej chwili. To jest rzecz dla mnie intrygująca. Wtedy pamiętam, gdy to odkryłem i siedziałem sobie w tej Czechosłowacji na Zaolziu w nocy, modliłem się, to wiecie, mnie to zaskoczyło, poraziło, ale też tak bardzo mocno oświeciło, że to nie jest zasada religijna. Po prostu to jest zasada stosunku człowieka do Boga. Zasada: odbieram błogosławieństwo i daję to, co posiadam. Nie mogę Boga błogosławić, bo nie można go, on jest źródłem błogosławieństwa, więc mogę mu dać tylko to, część nawet, tylko tego, co posiadam, co on i tak ma, bo jest cała jego ziemia, ale ja mu to daję dla jego, no, dla jego działania na ziemi. Daję to innemu człowiekowi, który potrzebuje, bo też na tej ziemi jest i wykonuje Bożą sprawę, jak ten właśnie Melchisedek. Drugie miejsce napotykamy też w pierwszej księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, ale w rozdziale 28. I tam spotykamy człowieka, no, którego byśmy nazwali oszustem, Jakub, oszust. I wiemy, jak ten sprytny człowiek, gdy szedł w nieznane, szedł tam do, aby sobie szukać żony, szedł do swojego wuja i po drodze, gdy mu się właśnie śniła ta drabina, gdy był w Betelu, w tym domu Bożym i później, gdy się modlił, to w tej modlitwie z Bogiem zawiera transakcję, ale oczywiście nie transakcję pokorną, ale taką transakcję jak równy z równym. I gdy powrócę w pokoju do swojego domu, do domu mego ojca, to Pan, to Jahwe będzie moim Bogiem. A więc Jahwe sobie musi zasłużyć, żeby Jakub mógł go uznać za swego Boga. I dalej. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, Betelem. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. A więc to jest sprytny człowiek, który robi z Bogiem interes. I oczywiście, że to nie jest dla nas żaden wzorzec. My z Bogiem nie możemy robić żadnych interesów. Ale jednak ten przykład, który wyniósł chyba z domu rodzinnego, jeszcze przecież jego pradziad tak postępował. Mówiliśmy o Abrahamie. A więc to musiał wynieść ze swego domu. I mówi, ze wszystkiego, co mi dasz, ja ci będę dawał dokładnie. Dokładnie, to podkreślam, będę dawał ci dokładnie 10%. Teraz przechodzę do trzeciej księgi mojżeszowej, bo konkordancja wskazuje, że jest to trzecie miejsce w Biblii, gdzie występuje wyraz dziesięcina. I tam mamy rozdział 27. I to już jest postanowienie, właściwie ustanowienie przez Boga zasady obowiązującej Izraelitów. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. To jest trzecia Mojżeszowa, rozdział 27, wiersz 30. A więc cokolwiek masz, to z tego, co masz, co Pan ci dał, 10% należy, jest poświęcone, należy do Pana. I to jest taka piękna zasada. Dobrze sobie jest to przyswoić. To się należy, podobnie jak podatek się należy. I nie ma zmiłuj się, podatek trzeba zapłacić przed wszystkimi innymi płatnościami. I tu właśnie weźmy sobie też do serca, należy do Pana. Tak Pan postanowił, gdy chodzi o naród izraelski. Oczywiście, Nowy Testament, będziemy go sobie za chwilę czytać, nic nie mówi, że to należy. Ale teraz, na tym etapie, mówimy, Izraelita wiedział, że dziesięcina należy do Pana, jest jemu poświęcona. Następne, czwarte miejsce, gdy chodzi o dziesięcinę, znajdujemy w czwartej księdze mojżeszowej, w rozdziale 18. I tam mamy wiersz 21 i niżej. Jest tam mowa o Lewitach, że Izraelici mieli przekazywać dziesięcinę Lewitom, którzy byli powołani do obsługiwania namiotu zgromadzenia. I ta dziesięcina miała zastąpić im dziedzictwo, jakie w ziemi obiecanej otrzymało każde pokolenie, oprócz Lewitów. Dlatego, że rekompensatą dla Lewitów za brak dziedzictwa w postaci ziemi miała być dziesięcina. I stąd każdy Izraelita miał dbać o Lewitę, dając dla nich 10% swego dochodu. Natomiast Lewici z tej dziesięciny mieli odkładać jako dar ofiarny dla Pana i przekazywać go kapłanowi Aaronowi. Więc Aaron otrzymywał nie od Izraelitów, ale otrzymywał od Lewitów. I też 10%. Następne miejsce to będzie piąta księga Mojżeszowa, czyli księga powtórzonego prawa, 12 rozdział, wiersze 5, 6 i 11. Jest tam mowa o miejscu, gdzie należy oddawać tę dziesięcinę. I z tych fragmentów czytamy, że Pan sobie obrał mieszkanie. Tam miejsce, gdzie sobie złoży własne imię. Tam będziesz przychodził. Tam będziesz przynosił swoje całopalenia, rzeźne ofiary. Tam będziesz przynosił dziesięciny. A więc bardzo wyraźnie jest powiedziane, że w domu Bożym jest miejsce składania dziesięciny. I tego nie można traktować dowolnie. Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ci nakazuje, by ci się dobrze powodziło tobie i twoim synom. Mówi nam werset 28. Dlatego też przenosząc to na zbór, to przy okazji już teraz powiem, na kościół, miejscem oddawania dziesięciny jest mój własny zbór. Nie jakaś misja gdzieś w świecie, gdzieś, gdzie kogo ja lubię i mu pieniądze wysyłam, ale miejscem, tym domem Bożym dla dziesięciny mojej jest mój zbór. Natomiast ten zbór może łożyć na to dzieło, na którym mi zależy. Musimy wtedy zgłosić do pastora, do rady starszych, że czy moglibyśmy jako zbór wspierać daną sprawę. I wtedy, gdy ją przedstawimy, starsi uznają, że jest to rzecz właściwa, wtedy też i tę naszą dziesięcinę, jej część, a może nawet i więcej, będę kierować na tamtą sprawę, która nam leży na sercu. Ale najlepiej jest dawać nie bezpośrednio, lecz poprzez własny zbór, trzymając się tej zasady, że tu Pan złożył swoje imię i miejscem gromadzenia dziesięciny jest Dom Boży, czyli miejsce, które Pan wybrał i które jest dla nas naszym miejscem, że tak powiem, rodzimym. I teraz przejdziemy już do następnego fragmentu. Żadnego nie pominąłem. Konkordancja wskazała po prostu kolejne miejsce i ono jest w drugiej księdze Kronik, rozdział 31. I tam właściwie by trzeba było czytać od rozdziału 29 aż do 31. Jest to bardzo budująca historia, te trzy rozdziały. Ja tego nie będę teraz czynił szczegółowo, ale wiem, że bardzo mocno to przeżywałem wtedy, gdy tamtej nocy analizowałem te fragmenty. Później, gdy je z braćmi w Czechosłowacji je omawiałem, tośmy naprawdę dużo przeżyli. Ale tak krótko powiem, że tu chodziło o młodego króla Hiskiasza, który miał na sercu przeprowadzenie reformy religijnej, bo było kilkadziesiąt lat zaniedbań. I począwszy od rozdziału 29 obserwujemy, co on czyni. Najpierw nakazał otworzyć bramy świątyni i je naprawić. A więc nie wchodzono przez te bramy, nie używano świątyni i on to wszystko uruchomił, naprawił. Potem nakazał lewitom, aby się poświęcili oraz dokonali poświęcenia świątyni Pana. To jest rozdział 29 cały czas. Później ten sam rozdział mówi, że odnowił przymierze z Bogiem Jahwe. Potem ten sam rozdział jeszcze mówi, przywrócił służbę uwielbienia. Bardzo piękna rzecz. Na czwartym miejscu przywrócił służbę uwielbienia. I ten jeszcze sam rozdział powiada, odnowił składanie ofiar, bo to było zaniedbane. Na szóstym miejscu, rozdział 30, przywrócił świętowanie Paschy. I na siódmym miejscu, rozdział 31, od 5 wiersza, nakazał oddanie zaległej dziesięciny. Tam jest piękny opis. Gdy oni znosili tę dziesięcinę, to rosły stosy. Stosy tych wszystkich darów, dlatego, że były tak długoletnie zaniedbania. A dziesięcina to jest po prostu matematyka. Bardzo łatwo jest policzyć, jaki mieliśmy dochód w ciągu roku, ile było zboża i te worki, 10 worków odkładać, 10, 10, 10, 10. I gdy się przez 5-6 lat to nazbiera, to naprawdę jest to ciężar, który trzeba potem zataszczyć i przynieść i tam są już stosy. A więc oddano to, co wcześniej zaniedbano. I kochani, aż się zdziwimy, że później już nie ma ani u proroków Ezechiela czy Izajasza nie ma o dziesięcinie nic szczególnego, aż trafiamy na ostatnią księgę Biblii. Naprawdę, to jest ciekawa rzecz, że niczego tu nie trzeba pomijać, aby trafić wreszcie na tę księgę ostatnią i ten rozdział ostatni Starego Testamentu, gdzie są te słynne słowa, które nieraz są czytane. Nawróćcie się do mnie, a wtedy i ja się do was nawrócę, mówi Jahwe zastępów. Lecz wy mówicie, pod jakim względem mamy się nawrócić. A Bóg mówi, a czyż wolno człowiekowi okradać Boga? Wy mnie okradacie. Pytacie, z czego cię okradamy? A Bóg mówi, z dziesięcin i danin. Ciąży na was przekleństwo, a jednak nie przestajecie mnie okradać. I to wszyscy, cały naród. Nieuszczuploną dziesięcinę przynoście do spichlerza, by nie zabrakło zapasów w domu moim. Możecie mnie w ten sposób wystawić na próbę. Nasz przykład, bo czytam z Biblii tysiąclecia, nasz przykład mówi doświadczyć na próbę. Mówi Jahwe zastępów, czy wam nie otworzę zaworów okien niebieskich i nie ześlę wam błogosławieństwa w wielkiej obfitości. I to są wersety 6 do 10. I kilkanaście wersetów dalej i się kończy już Stary Testament i potem będzie czysto 50-letnia przerwa w tekście Pisma Świętego. Aż się pojawi dopiero Ewangelia Mateusza, czyli pojawią się Ewangelie. Kochani, chciałbym teraz przejść do Nowego Testamentu. I oczywiście zaraz napotykamy Dzieje Apostolskie. I tu mamy odpowiedź Kościoła. Kościół, który powstał z Żydów. Pierwsi chrześcijanie to przecież byli Żydzi. A więc wychowani w tej tradycji, świadomi tego, o czym mówił Bóg przez Malachiasza. I teraz jak ci Żydzi, którzy stali się chrześcijanami, naszymi braćmi w Chrystusie Jezusie, jak ci właśnie ludzie jako chrześcijanie na to zareagowali? Jaka była odpowiedź Kościoła na ten dramatyczny apel w Księdze Malachiasza? I oczywiście pierwsze miejsce, jakie napotykamy, to są Dzieje Apostolskie, rozdział drugi, ten piękny rozdział o pięćdziesiątnicy, a potem czwarty rozdział, gdzie już w trzecim jest pierwszy ten wspaniały cud, 40-letni kaleka chodzi i w kontekście majątku, ofiarności, dziesięcin, co czytamy? A więc najpierw ten werset 2,45. Sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. I czwarty rozdział 34-35. Nie było między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, kładli je u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Komuniści nieraz mówili, że to właśnie jest dowód na istnienie komunizmu, czyli prawdziwej komuny. Ale wyraz komuna znaczy wspólnota. To nie jest ideologia komunistyczna, nie. Jest to po prostu ideologia wspólnoty, wspólnoty ciała. Ciała i Jezusa Chrystusa. Wspólnoty potrzebujących z tymi, którzy mają. Tych, którzy mają z potrzebującymi. A więc piękna zasada naszych braci ze zboru jerozolimskiego, którzy postąpili zgodnie z tym, o czym mówił psalm. Wszystko należy do Pana, który nas odkupił. Do Pana należy nie tylko moje serce, ale i ja cały z moim dobytkiem. A więc, jeśli On mi cośkolwiek dał, to teraz ja się tym będę dzielił z moimi braćmi i siostrami. No ale to byłoby nie bardzo, bo dalej, gdybyśmy analizowali piąty rozdział, to tam potem mamy Ananiasza i Safirę, mam pierwsze komplikacje, gdy ktoś nie dał wszystkiego, a powiedział, że dał, potem musiał umrzeć dla przestrogi dla innych. To chyba byłoby nie w porządku, gdybyśmy na nasze samochody musieli dawać cesję dla zboru. Wiemy chyba, co znaczy wyraz cesja, prawda? Że prawo współwłasności. Gdyby w nasze akty notarialne mieszkań czy domów wpisywany był również i zbór kościół dziesiątkowy, to chyba byłoby coś nie w porządku, żeby wszystko, co mamy, było również współwłasnością Kościoła. Dlatego też Bóg jest litościwy. Pan jest litościwy. I Pan mówi tak. Ja was nie chcę pozbawić wszystkiego, co macie. W mojej łaskawości podtrzymuję zasady Abrahama i Melchisedeka. Dajcie mi tylko 10% tego, co macie, a to będzie znakiem tego, malutkim znakiem, bo aż 90% jest w waszych rękach. To będzie malutki znak tego, że wszystko, co macie, należy do mnie. Uważam, że jest to wielki przejaw łaskawości Bożej, że nie musimy, jak nasi bracia ze zboru jerozolimskiego, wszystko oddawać, ale mamy swoje własności, swoją własność hipoteczną, notarialną, i z tego, co mamy, tylko 10% dajemy na dzieło Pańskie, na głoszenie Ewangelii, na te naczynia, które kosztują. Ale wodę mamy darmo, wodę życia mamy darmo. I stąd. Pan Kościoła postanowił, o czym apostoł Paweł wyraźnie pisze, na przykład. 1 Koryntian, rozdział 9, wiersz 14. Podobnie też Pan postanowił, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, żyli z Ewangelii. Albo Galatów 6:6. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. No i ten tekst nam znany z Tymoteusza 5,17. Prezbiterzy, którzy dobrze kierują wspólnotą, zasługują na podwójną cześć. Zwłaszcza ci, którzy dźwigają cały ciężar słowa i nauczania. Wziąłem ten przykład tym razem z katolickiej Biblii Poznańskiej, wydanej przez Księgarnię Świętego Wojciecha. A więc kontekst wskazuje, że ma być to podwójna cześć, podwójna zapłata, podwójne wynagrodzenie materialne, bo pracownik zasługuje na zapłaty, mówi Pan Jezus, Ewangelia Łukasza 10,7. No oczywiście nie bylibyśmy chrześcijanami, czyli tymi żywymi kamieniami, które by nie tworzyły problemów, nie miały problemów. I mamy te problemy bardzo mocno wyartykułowane w liście do Koryntian. I apostoł Paweł się musiał zmierzyć z tymi problemami, nie tylko w zakresie spraw finansowych, ale one są również istotne. A jak mówiliśmy we wcześniejszym moim wykładzie, kazaniu, jeśli wspieramy nasz zbór, to znaczy, że nam na tym zborze zależy i się wtedy do tego zboru przykładamy. A jeśli na zborze zależy tak minimalnie, to też i nasz udział finansowy w tym zborze jest minimalny. I właśnie tacy byli Koryntianie. Jaki był problem w Koryncie? Posłuchajmy. Drugi list apostoła Pawła. List ze łzami pisany, z boleścią serca. 6 rozdział, 11 wiersz i niżej. Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie. Rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Odpłacając się nam w ten sam sposób, otwórzcie się i wy. Jak do swoich dzieci mówię. Więc Paweł ze łzami zachęca ich, aby serca swoje otworzyli na wzór serca apostoła Pawła. I potem Paweł wyjaśnia, jasno im wyjaśnia, bardzo jasno, mówi tak: mam prawo żyć z głoszenia Ewangelii. I w 1 Koryntian, 9 rozdział i pierwsze 14 wersetów. Posłuchajcie, czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa naszego Pana? Czy nie jesteście moim dziełem w Chrystusie? Jeśli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu. Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają. Czy nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować? Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Czyż mówię to tylko na zwykły ludzki sposób? Czy nie wspomina również o tym prawo? Napisane jest właśnie w prawie Mojżesza: nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg? Czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie miał coś z tego. Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych? Jeżeli inni mają udział w waszej majątności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy wszystko, byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni? A ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza? Tak też i Pan postanowił, żeby z Ewangelii żyli ci, którzy Ewangelię głoszą. A więc Paweł wyraźnie wyartykułował prawo. Mam prawo żyć z głoszenia Ewangelii. Ale dalej zaraz podaje, od wiersza 15 dalej, że on ze względu na postawę Koryntian rezygnuje z należnych mu praw. Lecz ja, mówi Paweł, z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć. Nikt mnie nie pozbawi mojej chluby. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. I tu chcę przypomnieć moje nauczanie o ofiarności, o jałmużnie z kazania na górze wcześniejszych fragmentów. Tam pamiętacie, mówiliśmy na przykład, że nagrodą dla tego, kto kocha, nie jest małżeństwo, ale jest sama miłość. Dla generała, który zwyciężył, nagrodą nie są ordery, honory. Nagrodą jest poczucie zwycięstwa, że kraj został uratowany. Tak też Paweł wyraźnie artykułuje, że jemu nie chodzi o to, by mieć z tego korzyści. Dlatego on rezygnuje z tych praw należnych, aby tym skąpym ludziom Ewangelię nadal głosić. Dlatego, że ma przywilej głoszenia i radość z tego, że głosi skutecznie. Dalej apostoł Paweł mówi o sobie. Dzieje apostolskie, rozdział 20, wiersz 33 do 35. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. A więc ma prawo żyć z Ewangelii, ze względu na postawę tych, którzy Ewangelię głosi, zrezygnował z tego prawa i podjął pracę własnymi rękami, by utrzymać siebie i swoich współtowarzyszy. Ale dalej czytamy, 2 Koryntian, 11 rozdział, 7 wiersz i niżej, że inni chrześcijanie, inne zbory przyszli mu z pomocą. Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżyłem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogołacałem inne zbory, inne kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, to dopełnili bracia, przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążyłem was i nadal nie będę was obciążał. Zapewniam was przez będącą we mnie prawdę Chrystusa, że nikt nie pozbawi mnie tej podstawy do chlubienia się w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Ale z kolei piszę do zborów Filipi, do zborów Szczodrego, do zboru Hojnego, do zboru, który uczestniczył finansowo właśnie we wspieraniu apostoła Pawła. Jakże bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie. Bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Piękne zdanie, to jest Biblia Tysiąclecia. Nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie, dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku, wy Filipianie. Bo wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów, żaden ze zborów poza wami jedynymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu. Ciekawe sformułowanie, zauważcie. Biblia Tysiąclecia właśnie w ten sposób ujmuje to, co u nas jest mówienie o rachunku dawania i brania. Otwarty rachunek przychodu i rozchodu. Bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Piękne zdanie, kochani. Piękna postawa człowieka, który kocha Jezusa, kocha ludzi, niezależnie teraz od nich, jacy oni są, szczodrzy, hojni czy skąpi, on Ewangelię jednakowo wszystkim głosi. Ale ktoś musi to pokryć. Albo jego ręce, albo jakieś zbory litościwe, litościwi ludzie. W każdym razie ktoś pokrywa, ale nie ci, którzy są skąpi. I stąd apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, przypominam, to jest ten list ze łzami, on ich czegoś chce nauczyć. I 8 rozdział od 1 wiersza i niżej nam powiada. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły zbory Macedonii. Jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet, zaświadczam to, ponad swoje możliwości okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, zauważcie, obfitują w miłość naszą do was. Nie ma miłość waszą do nas. Więc Paweł wyraźnie im stwierdza fakt. Nie chce im jakoś dopiec, ale tylko stwierdza fakt. Obfitują w miłość, którą Paweł, apostołowie mają do nich. Tak też, abyście i w tę łaskę obfitowali. A więc tu jest zachęta, aby również i oni taką miłość mieli. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacać. I tu właśnie Paweł, apostoł, chce ich nauczyć zasady dzieła miłosierdzia dla świętych. Dlatego też czytam dalszy rozdział z tego listu drugiego do Koryntian, rozdział 9 od wiersza 1. Wszystkim nam dobrze znany ten fragment, ale czytam go w przekładzie Biblii Tysiąclecia. O posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać. Znam bowiem waszą gotowość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków. Achaja gotowa jest od zeszłego roku. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa. Uważałem przeto za konieczne prosić braci, by przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem. Tak bowiem jest, że kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. A więc Paweł ich przez własną miłość i przez brak wymagań od nich co do hojności chce ich zachęcić do ofiarności. Przez przykład również i zborów Macedonii chce ich zachęcić. A teraz robi sprawdzian, czy oni się włączą do tego współzawodnictwa, współuczestnictwa, czy się włączą. I właśnie mówi, że liczy na ich hojność, a nie na sknerstwo. I dalsza zasada w tym rozdziale 9 listu 2 do Koryntian. Każdy niech postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując, nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. I to jest, bracia i siostry, uważam, kluczowe zdanie, kluczowa zasada Nowego Testamentu. Mając na uwadze tę zasadę ponadczasową, zasadę Melchisedeka i Abrahama, dawania 10% na znak, że całość jest od Pana i do Niego należy. Nie trzymać się jakiegoś przymusu, nakazu, zobowiązań. W zborach nie wymagać, nie zobowiązywać nikogo, bo to jest zasada wolności w Jezusie Chrystusie. Jak każdy z nas się nawrócił nie pod przymusem, lecz dobrowolnie, jak każdy z nas jest wierzącym człowiekiem w Chrystusa Jezusa dobrowolnie, tak też i każdy z nas w tym zakresie musi dobrowolnie, jak mu nakazuje własne serce, bez żalu, bez przymusu, bo Bóg miłuje chrześcijanina radosnego, tego, którego uwielbia pieśniami radośnie, a też i tego, którego czci swoim majątkiem radośnie, a więc bez przymusu. To musi być przekonanie serca. I dalej czytamy. A Bóg może zlać na was, to właśnie jest ta łaska Boża, zlać na was całą obfitość łaski. Tak, abyście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, bardzo ważne, prostota, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi, a w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za jego niewypowiedziany dar. I teraz taki komentarz. Sprawa społeczna. Posługiwanie w tej sprawie społecznej. I tu jest wyraz leiturgia, czyli liturgia. Ten wyraz leiturgia użyty w tym kontekście spraw finansowych oznacza powinność obywatela na rzecz państwa. A więc powinność serca. Powinność w ramach patriotyzmu. Powinność w ramach, gdy widzimy niedolę naszego bliźniego. To jest właśnie sprawa społeczna. I Paweł tutaj wyraźnie mówi, że ona uzupełnia braki świętych. Dlatego też mamy zasadę, gwarancję i powinność. Zasada, każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce. Nie pastor, nie rada starszych, ale własne serce. Nie żałując, nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. 2 Koryntian 9,7. Potem jest gwarancja. Wiersz 10. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Jest gwarancja, że Bóg tym, którzy dają, będzie dawał. Dawajcie, a będzie wam dane. Jest to gwarancja. Bóg gwarantuje, bo my jesteśmy wierni, z serca wierni zasadzie, że dziesięcina należy do Pana. No i powinność. Posługiwanie tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz również obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Kochani, z mojej perspektywy kilkudziesięciu lat wiary, gdy nigdy nikogo nie przymuszałem, aby dawał dziesięcinę, i wokół siebie, gdy byłem pastorem, wcześniej ewangelistą, duszpasterzem, pastorem, nigdy na ten temat specjalnie nie musiałem nauczać, mówić, ale zawsze wokół mnie było środowisko, byli ludzie, którzy dawali dziesięcinę spontanicznie, sami z siebie. I to bym dał wiele przykładów jeszcze z okresu krakowskiego, gdy byłem pastorem. Ale to może się wzięło stąd, bo mówię, nigdy nikt nie powie, żebym kogokolwiek nauczał specjalnie, chyba że mnie o to poproszono. Ale być może to wychodziło stąd, że sami to praktykowaliśmy, że sam to praktykowałem jeszcze będąc studentem, gdy miałem nędzne stypendium, a w tym czasie jeszcze musiałem dawać ratę na mieszkanie, które było współdzielcze, a więc czasami brakowało na tę ratę raty, ale zawsze dziesięcinę oddawałem i Bóg chyba to widział, dlatego też i wokół mnie ludzie spontanicznie do takich wniosków dochodzili. Również uczestniczyłem, gdy zbory powstawały. To nawet w tych zborach byli sami starsi ludzie, gdy były emerytki, renciści. To wtedy właśnie ci ludzie sami z siebie, spontanicznie, zaczęli to robić. I nie będę wymieniał nazwisk, ani nie podawał nazw miejscowości, ale taki pewien zbór, który ma kilkunastu członków, jak się okazuje, tak ostatnio podliczyłem, że ma 1/4 obrotu zboru, który jest 10 razy od nich większy. To jest sprawa zeszłego roku, bo w tym roku właśnie przeglądałem te księgi. Pomyślcie, zbór większy o 10 razy od tego zboru, 14 do ponad 150, ten mały zbór ma 1/4 obrotu tylko z tych ofiar i dziesięcin. A więc tego, co ci starsi ludzie, emeryci, renciści, a też i pracujący, wysyłają na konto zborowe jako darowiznę na cele kultu religijnego, dają na kolektę. To samo robią i w tamtym zborze. Ale widocznie w tym zborze procentowo więcej ludzi to robi, a w tamtym mniej. A więc jest to sprawa, jak się okazuje, własnego przekonania i być może też przykładu pastora, o którym się nie chwali, nie mówi, ale po prostu żyje, tak postępuje. Wtedy też i ludzie sami spontanicznie tak robią. Dlatego mam takie wnioski końcowe. Praktykowanie oddawania dziesięciny. Zauważcie wyraz oddawania. Nie dawania, tylko oddaję to, co mi się nie należy. Oddaję coś, co jest czyjąś własnością. Dziesięcina należy do Pana. Oddaję podatki, oddaję dziesięcinę. A więc to oddawanie jest znakiem naszego przeświadczenia, że wszystko, co posiadamy, należy do Pana. I zawsze dla mnie takim naczelnym mottem, gdy chodzi o to, jest to zdanie, piękne zdanie z modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 17, wiersz 10. Wszystko, co moje, jest Twoje, mówi Jezus, a Twoje jest moje i w nich jestem uwielbiony. Pomyślcie jeszcze raz. Wszystko, co moje, jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich jestem uwielbiony. A więc ja cały jestem Jego, dlatego też kiedyś, co nieraz wspominałem już w innych kazaniach, gdy się zdarzyło, że mi w mojej pracy, a też już było już lat temu ponad 30, jeszcze więcej, 35, że palpitacja serca mnie nachodziła i przeszkadzała mi w mojej pracy z młodzieżą i to była też praca ciężka fizycznie. I właśnie gdy się modlono o uzdrowienie, gdy tam w innych rzędach ci, którzy się modlili, szli, nakładali ręce, a ja mówię, Panie, Ty jesteś tu obecny, to uzdrów mnie, bo widzisz, że boli mnie Twoje serce. Że mam palpitację serca i brakuje mi czasami oddechu, to jest Twoje serce. Panie, uzdrów Twoje serce. Z taką wdzięcznością, z taką dziecięcą ufnością, z taką prostotą to powiedziałem. I Bóg wiedział, bo to było akurat w połowie turnusów. To było 3 tygodnie bardzo trudnego turnusu w Szczecinie, w Pustkowiu, kto był, pamięta. I wiecie, że minęło ponad 35 lat, ja do dzisiaj nie miałem żadnych problemów z sercem, a szczególnie właśnie, gdy chodzi o palpitację. A dzisiaj mam już lat 67. Tak więc, kochani, naprawdę, gdy tak się żyje, to ja znam mnóstwo ludzi, ja też czytam teraz książki o różnych misjonarzach, którzy tak właśnie żyli, że wszystko moje jest Twoje, Twoje jest moje i wtedy też i nasze finanse należą do Pana, bo On nam je daje, a my Mu tylko oddajemy 1/10 tego, co On nam dał. I Bóg w swojej łasce nam zwraca te 90%. Daje nam siły, abyśmy mogli pracować, zarabiać, abyśmy mogli służyć. On nam to zwraca, aż 90%. Bo dziesięcina to nie jest ofiara. Jest to powinność, oddawanie, a nie dawanie. Natomiast ofiara to jest sprawa serca. Dajemy z tego, co nasze, a więc tych otrzymanych 90%. W tym małym zborze ludzie wysyłają na konto 10%, potem sobie odpisują to przy rozliczaniu rocznym w picie tak zwanym, ale z tych właśnie, co im zostało, jeszcze później dają na kolektę. Bóg miłuje dawcę chętnego, radosnego. Dawcę, który postępuje według zasady, jak mu nakazuje jego własne serce. Bez żalu, nie czując się przymuszonym. Niech Pan nas, kochani, wszystkich błogosławi w dalszym naszym życiu, aż do dnia, gdy przyjdziemy tam do naszego Pana, On powie, no sługo dobry, służebnico dobra, wejdź do radości Pana swego.